audycji jest firma Masita Gorzów. Partner Masita na województwo lubuskie. Gorzów, ulica Borowskiego 7.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Grecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. Dzisiaj piłka ręczna, dzisiaj koszykówka i w takiej właśnie kolejności to będzie. Zaraz wyjaśnię dlaczego wyjątkowo, bo zazwyczaj zaczynamy jednak od tej ekstraklasy. Dzisiaj także będzie o sukcesach gorzowskich sportowców, konkretnie szachisty i także boksera. Więc takie trochę może sporty z różnych biegunów, ale mistrzowie Polski, o tym powiemy na pewno. Będzie także rozmowa z naszym czołowym kajakarzem, a właściwie kanadyjkarzem Wiktorem Głazunowym. Powiemy także o tym, jak funkcjonuje zespół szkół mistrzostwa sportowego. A Oskar Syrpina, kapitan Stali Gorzów, którego witam serdecznie.
Witam, miło mi.
Opowie nam, co tam się działo w Kościerzynie. Stal Gorzów wygrała tam 23-22. No i wystawiliście trenera Dariusza Molskiego na kolejną próbę nerwów w tym sezonie.
No dokładnie, dla nas to też była próba nerwów. Wiedzieliśmy, że ten mecz nie będzie łatwy, bo jechaliśmy na daleki wyjazd do Kościerzyny, która jest wyżej niż my, bo na drugim miejscu, my na trzecim. Dlatego no, wiedzieliśmy, że nie będzie to łatwy mecz. Wiemy, jak Kościerzyna gra, wiemy, że to są rosłe chłopy, które lubią twardą piłkę ręczną. No ale wracamy z tarczą, to jest najważniejsze, natchnieni na następne mecze.
Tydzień wcześniej po meczu w Warszawie trener Molski mówił: skandal, nasza gra to była skandal. Teraz po meczu w Kościerzynie rozpływał się praktycznie w zachwytach. To, co wy tak rzeczywiście falujecie z tą dyspozycją meczową?
Zwłaszcza podczas meczów wyjazdowych ta sinusoida jest ogromna, jak widzimy po naszych dokonaniach. Także no, podpisuję się pod słowami trenera.
23-22, Aleksander Kryszyń na 6 sekund przed końcem rzucił tę zwycięską bramkę. Można było mniej nerwowo w tym meczu? Jak to wyglądało?
Z perspektywy boiska zdecydowanie można było gdzieś tam wcześniej ten mecz zacząć kontrolować, no ale nie wychodziło nam to do końca. Gdzieś już jak łapaliśmy ten wiatr w żagle, zaraz Kościerzyna nas doganiała i dlatego taki horror, no ale my przyzwyczailiśmy już kibiców do takich horrorów.
W pierwszej rundzie było dość spokojne zwycięstwo z Sokołem 25-18, ale pamiętam ten mecz z zeszłego sezonu w Kościerzynie, koszmarny momentami, było nawet 17-9. Mieliście to też w pamięci, chęć taką pokazania się tu w Kościerzynie z lepszej strony niż w ubiegłym roku?
Tak. I to, muszę powiedzieć, nam bardzo mocno pomogło, mimo że to był tamten sezon, więc wszystko już zostało podsumowane, ale jadąc teraz do Kościerzyny, świadomość tego, że jeszcze tam nie wygraliśmy, bardzo nam pomogła, bo po prostu przed meczem powiedzieliśmy sobie, że no, czas w Kościerzynie wygrać i pokazać tej drużynie, że to był przypadek, tak wysoka i kontrolowana porażka wtedy w tamtym sezonie.
No ale to tak się nie zawsze da w sporcie powiedzieć sobie, że wygramy i tak to rzeczywiście będzie. No i jest trzecie miejsce, 40 punktów, 3 punkty straty do lidera, bo Nielba Wągrowiec przegrała taki dość ciekawy mecz, chyba drugi najciekawszy w tej kolejce w Lesznie.
Tak.
1 punkt do Sokoła Kościerzyna, robi się znowu ciekawie, choć wydawało się, że te pierwsze drużyny odjechały trochę, ale to chyba efekt systemu nowego punktowego.
Tak, myślę, że ten wpływ też ma na to, że teraz za zwycięstwo otrzymuje się 3 punkty. No ale myślę, że dlatego też trener był tak bardzo radosny i natchniony, bo można sobie powiedzieć, że gdzieś tam cała pogoń wreszcie nabrała tego sensu, wreszcie w tym odpowiednim momencie jesteśmy. I jakby no, liga zaczyna się na nowo. Wągrowiec jest na wyciągnięcie ręki, to samo Kościerzyna.
Z którym przegraliście u siebie?
Tak, pechowo, trochę pechowo przegraliśmy, bo gdzie wszyscy pamiętamy mecze z tamtego sezonu z Wągrowcem, gdzie no po prostu nie wiedzieli jak z nami grać, w ogóle nie mieli na nas żadnej recepty, a tutaj w tym sezonie no niestety przyjechali do nas i jeszcze ten moment, w którym nasza twierdza upadła, drużyna z Wągrowca, pierwszy raz od już nie pamiętam ilu sezonów.
Od GSPR-u nieistniejącego. No
tak. Właśnie, czyli kupę sezonów niestety no wygrali, ale to zadziała również w tą stronę, że my pojedziemy do Wągrowca i będziemy chcieli wziąć srogi rewanż, a do tego jeszcze to spotkanie będzie miało taki ciężar gatunkowy bardzo poważny, bo mecz z nimi, mecz o to, żeby ich też doścignąć.
Jest jeszcze, tak jak powiedziałem, Real Stromal Leszno, który wygrał z Nielbą Wągrowiec i trochę pozostał w lekkim kontakcie z czołówką, AZS-UW Warszawa, Warmia Olsztyn, czyli to chyba już w tym momencie sezonu możemy powiedzieć, że ta szóstka, a może nawet i węższa grupa, czy chyba jednak ta Warmia też może się włączyć?
Myślę, że na tym etapie już jest troszkę ta grupa zawężona.
Już Grunwald Poznań już traci więcej punktów. No właśnie, liga inna chyba trochę niż w zeszłym sezonie, tak się to układa.
Myślę, że najbardziej wyrównana od kiedy pamiętam, widać to po wynikach, widać też to po tej reformie, czyli 3 punkty za zwycięstwo. Teraz wprowadzone są też rzuty karne w przypadku remisu, także gdzieś te różnice punktowe się zacierają. Nie jest tak łatwo uciec innym rywalom, bo kiedy teoretycznie myślisz, że masz większą przewagę, nie daj Bóg, gdzieś właśnie noga się powija podczas meczu wyjazdowego i patrzysz, a tu jednak znowu wszyscy doganiają ciebie. Ale to chyba jest na plus, bo rozgrywki są przez to ciekawsze.
Wam się inaczej gra w tym sezonie. W tamtym sezonie był element pewnej nowości. Poznawaliście się, docieraliście się. Teraz już znacie się i czujecie się coraz lepiej, ale to też już może jakieś zmęczenie czasem sobą?
Nie, to nie wchodzi w grę. Jesteśmy jeszcze bardzo młodym zespołem, także nie jesteśmy sobą.
Powiedział 29-letni Oskar Serpina.
No tak, ale to jest zabawne, bo ja jestem jednym ze starszych zawodników w drużynie, a ci starsi w innych drużynach to są 36-latkowie, tak? A ja mam 29, jeszcze trójki z przodu nie ma, ja już najstarszy.
Nie najstarszy, no jednak Mateusz jeden z najstarszych, tak. No właśnie, ja, jak już ten wiek idzie do przodu, to kontuzje są, to jest też taki symbol tego sezonu, że wy macie z urazami problemy w tym sezonie. Chyba nikogo nie ominęły.
No nie, faktycznie gdzieś może jest nawarstwienie tych urazów, ale to jest piłka ręczna, czyli wszyscy wiemy, jak wygląda piłka ręczna. Jest to bardzo, bardzo...
No ale jest pod tym względem gorzej niż w tamtym sezonie, takie jest odczucie przynajmniej.
Bardzo możliwe, ale to są urazy, które się przytrafiały gdzieś tam podczas walki. To nie są jakieś urazy przemęczeniowe, przeciążeniowe. To jest po prostu podczas walki gdzieś ktoś poważnie skręci kostkę i już 4 tygodnie czy dłużej jest problem z grą, tak?
No ale przychodzę na trening do was w czwartek, tutaj kilka osób, mniejsza o to, których siedzi, nie trenuje, a przychodzi do meczu i jest mobilizacja. To jest taka myśl, że dobra, trzeba grać, zacisnąć zęby, tak, a później się martwić?
No zdecydowanie, tu każdy chce pomóc drużynie, każdy chce osiągnąć jak najwyższy rezultat w tym sezonie, więc no nawet jak coś boli, zagryzasz zęby, przychodzi sobota, grasz na 100%, o wszystkim zapominasz, martwić się będziesz po meczu, no a do tego są też pewne elementy, gdzie można przyspieszyć tą rekonwalescencję.
A na leczenie przychodzi czas w wakacje.
Nie ma tego czasu zbyt dużo, ale gdzieś zawsze trzeba pojechać, wygrzać się w słońcu i żeby te stawy odpoczęły.
Dawno ten sezon się zaczął, a jeszcze trochę do końca. To też jest zmiana w porównaniu z poprzednim sezonem. Już może też czujecie taką monotonię? Czy te przerwy pomagają?
Pomagają, bardzo pomagają przerwy. Teraz chociażby...
Znowu pauzować
tak,
będziecie.
Bo myślę, że to jest... Jakoś w tym sezonie się natrafiają one po prostu w dobrych momentach, w których gdzieś tam może trochę jest... Czuć już to zmęczenie meczowe... gdzieś tam trochę przygaszamy się, gdzieś nadchodzi jakiś uraz nieoczekiwany u któregoś z zawodników i później jest ta przerwa, tak jak teraz, więc troszeczkę możemy wylizać się z ran, złapać energii, złapać świeżości, żeby trochę głodu było w tym momencie sezonu, tak jak mówisz, gdzie to już jest sezon się zbliża.
Zaczął się we wrześniu, tak? Mamy marzec, tak. A tu jeszcze cały marzec, kwiecień, maj, do końca maja, bo nie będziecie grali 2 czerwca, bo już mecz z Warmią się odbył. Jak z atmosferą w drużynie, panie kapitanie?
Jest świetna. Tak jak była zbudowana w tamtym sezonie, tak jest wszystko podtrzymane. No gdzieś nie ma co ukrywać, że atmosfera jest zależna od wyników. Jeżeli przegrywa się wszystko, no to atmosfera automatycznie jest... zjeżdża w dół, a u nas wyniki są bardzo, bardzo pozytywne, więc nie będziemy narzekać na atmosferę.
A jak są nieporozumienia, bo muszą być, bo jest dużo osobowości w drużynie, to panowie się zamykają w szatni i sobie po męsku wyjaśniają?
A, są różne na to metody, no ale tak jak mówisz, no są takie gdzieś... mocniejsze słowa, które sobie powiemy. Jesteśmy 20 facetów i dziwnie by było, gdyby takie się nie zdarzały. To wydaje mi się, że coś by było z nami nie do końca okej. Dlatego no, zdarzają się, ale na to są różne sposoby. Zaraz jest konflikt zażegnany i już jak się wchodzi do szatni, wszystko jest w normie.
Kapitan tego pilnuje? Czy w większej grupie się pilnujecie?
No, pilnujemy się wszyscy razem, bo no, wiadomo, że jeżeli jest jakiś konflikt w zespole, to się później przekłada na wszystkich, na właśnie na wspomnianą atmosferę, na wyniki, więc wszyscy się pilnujemy, a jak ktoś się nie chce pilnować, to zaraz go mocniej podkręcamy, żeby się ogarnął.
Superliga, takie rozgrywki. Fajnie by było chyba do nich wrócić.
Zdecydowanie uważam, że to się należy naszemu miastu, ta Superliga. No co tu dużo powiedzieć, no, na to wszyscy czekamy, chcemy, żeby piłka ręczna była właśnie w tym miejscu.
A jak to na was wpływa, wiedząc, że jest hala jaka jest, że hala sportowa w Gorzowie powstanie najwcześniej, to wiemy w roku 2021, a tak jak powiedziałem, hala szarych szeregów jest jaka jest, że pieniędzy potrzeba więcej. Wy o tym myślicie, czy nie myślicie?
My się skupiamy głównie na aspektach sportowych.
Czy dla was pierwsze miejsce jako takie w lidze to jest samo jako w sobie osiągnięcie, bez może awansu?
Tak, oczywiście. To jest dla nas jest najważniejszy, jak najwyższy wynik, najlepszy wynik sportowy i miejsce. My chcemy wygrać wszystko, co jest możliwe do wygrania z każdym. Ale pięknym obrazkiem są mecze u nas, gdzie hala na Szarych Szeregów jest po prostu przepełniona tak, że nigdy w życiu chyba nie widziała tylu kibiców wspaniałych, którzy przychodzą już od paru kolejek w barwach. Jest niesamowita zabawa. Można powiedzieć, że mecze piłki ręcznej w Gorzowie urastają do swoistego rodzaju fety. Tak jak to powinno wyglądać. No, my się czujemy dzięki temu rewelacyjnie, mamy dla kogo grać. No, nie ma co ukrywać, że gra się dla klubu, dla barw klubowych, dla godła klubowego, dla siebie, no i głównie dla kibiców pod pierwszym punktem bym to postawił.
Ale nie wierzę, żeby nie zeszło z was ciśnienie, gdybyście się dowiedzieli, no panowie, nie ma mowy o Superlidze w najbliższych latach.
My o tym nie myślimy.
Oskar Serpina, dyplomata przyszły.
Ja zazdroszczę tam prezesom, oni muszą się nad tym wszystkim przejmować, także tym wszystkim przejmować, więc czy to jest przyjemny ból głowy, czy nie, no to trzeba by było ich zapytać. My pierwsze miejsce chcemy mieć i wszystko wygrywać.
Powiedział kapitan Stali Gorzów piłki ręcznej, Oskar Serpina, dziękuję za wizytę.
Dzięki wielkie.
A za chwilę wracamy z kolejnymi tematami. No to teraz czas na nasze koszykarki. Niestety nie udało się sprawić niespodzianki. Invest in the West ACS AJP Gorzów przegrał w 21. kolejce Energa Basket Ligi Kobiet z Artego Bydgoszcz 60-72. Zaczęło się nieźle, nawet dobrze. Było 9 punktami przewagi dla gorzowianek 13-4. Ostatecznie nasz zespół wygrał pierwszą kwartę 19-16, ale później już na boisku dominowały bydgoszczanki, a tam jedna gorzowianka rodowita, czyli Agnieszka Schottheimej, i jedna gorzowianka wychowana tu, można powiedzieć, koszykarsko, Justyna Żurowska, Cygielska. Je usłyszymy później, natomiast teraz posłuchamy, jak to spotkanie, tak jak powiedziałem, niestety przegrane dla naszych akademiczek, podsumowali trenerzy, czyli Tomasz Herk, to zresztą też związany kiedyś z Gorzowem, były trener Stilonu, oraz jego wówczas asystent, a teraz oczywiście od wielu lat trener akademiczek, Dariusz Maciejewski.
No, dla nas to bardzo cenne zwycięstwo. No, to nie jest żadną tajemnicą, że teren w Gorzowie jest bardzo trudnym terenem i tutaj nie wygrywa się łatwo. My oprócz tego mieliśmy jeszcze problem, bo nasza podstawowa rozgrywająca nie mogła dzisiaj zagrać, Julie McBride, więc tym bardziej z pewnymi obawami przystępowaliśmy do tego spotkania, ale myślę, że zespół zagrał bardzo dobre zawody. Zagraliśmy przede wszystkim bardzo dobrą defensywę i myślę, że to spowodowało, że utrzymaliśmy zespół Gorzowa na 60 punktach. Przy średniej w dotychczasowych spotkaniach 76, więc myślę, że to był klucz do zwycięstwa i walczymy teraz w każdym meczu o to, żeby nie przegrywać deski, bo mieliśmy już takie spotkania, w których przegrywaliśmy deskę sromotnie. Pracujemy dużo nad tym elementem i dzisiaj wprawdzie przegraliśmy, ale tylko 36-35 plus dobra obrona i myślę, że to w głównej mierze zadecydowało o zwycięstwie w dzisiejszym spotkaniu. A poza tym wszystkie zawodniczki w tej ograniczonej rotacji 7-osobowej wniosły sporo do jakości gry drużyny. Także myślę, że to zasłużone zwycięstwo i przede wszystkim bardzo cenne, ponieważ 4 mecze zostały do końca. My walczymy o jak najwyższą pozycję w tabeli. Mamy trudne mecze jeszcze wyjazdowe z Ślęzą Wrocław, z Wisłą Kraków. Także podwójna radość z tego zwycięstwa.
My mieliśmy tak naprawdę początek tylko dobry, gdzie była skuteczność. Ta skuteczność dzisiaj tak naprawdę zaważyła. No ale myślę, że nad naszej formie odbiło się to, że tak naprawdę ani razu żeśmy nie potrenowali w pełnym składzie. No to był najdziwniejszy tydzień w mojej trenerskiej karierze, bo tak naprawdę, kiedy już się liczyło, że ktoś wróci po chorobie lub po jakimś mikrourazie, to następna osoba wypadała i kiedy było coś przygotowane i w obronie i w ataku nie było komu przećwiczyć, tak naprawdę do samego końca nie wiedziałem, czy zagra Caroline Swart, czy Nat zagra podstawowi gracze, czy Misiu zagra i tak dalej. To była po prostu dzisiaj taka, ten tydzień to była totalna masakra, po prostu nerwy i tak naprawdę cały czas tylko drżenie o to, czy ktokolwiek wróci do zespołu, czy nie wróci, w jakim składzie zagramy i co będziemy grali. No to jest taki jakby lekkie usprawiedliwienie, ale dzisiaj naprawdę była sytuacja, że wygrywaliśmy właściwie wszystkie statystyki oprócz dwóch, skuteczność i asysty. No, grał zespół zdecydowanie lepiej od nas zespołowo, no i był skuteczniejszy i tak naprawdę to było tylko to, co dzisiaj jakby zaważyło o tym, bo walczyliśmy, no, staraliśmy się grać w różne sytuacje pick and rollowe i tak dalej, aczkolwiek muszę przyznać, że zespół Bydgoszczy wykonał dzisiaj kawał dobrej roboty w obronie, bo to nie jest tylko to, że my żeśmy nie trafiali, ale my mieliśmy trudne pozycje i to było spowodowane na pewno dobrą obroną, ale tak naprawdę nie było timingu, nie było timingu piłki, nie było jakości wykonywania zasłon, tak naprawdę to, co człowiek widzi, obserwując zespół, tego po prostu dzisiaj nie było, tak? I to jest jakby sytuacja, która się gdzieś kolejny raz powtarza, że mamy problem, tak jak była sytuacja po Lublinie, że z Lublinem grając mieliśmy problem, bo nie trenowaliśmy zespołowo 10 dni. I tak jest tutaj, ta sytuacja się powtarza, ale mówię, no to jest jakby takie usprawiedliwienie, które ja mam w głowie, ale tak naprawdę dzisiaj nie mieliśmy jakby alternatyw, nie mieliśmy takich armat, indywidualności były po stronie zespołu z Bydgoszczy, gratulacje i myślę, że nieprzypadkowo ten zespół walczy w tej chwili o pierwsze miejsce po rundzie zasadniczej i to widać, że grają naprawdę bardzo fajny, poukładany basket i teraz kwestia tego typu, czy jest szansa na to, że spotkamy się z tym zespołem, czy to nas dobry, czy zły układ w układzie playoffów, bo na pewno tym zwycięstwem raczej na 5 kolejek przed końcem, mając 3 zwycięstwa przewagi nad Polkowicami, raczej mówię, ten zespół nie zejdzie poniżej pierwszego lub drugiego miejsca, trzymamy kciuki na to, żeby było jak najwyżej.
Tyle trenerzy, rzut oka na statystyki. Natalie Herz najskuteczniejsza w naszym zespole, 17 punktów. Pozostałe poniżej 10, no mówił trener Maciejewski, że były tutaj problemy zdrowotne. Paulina Misiek 9 punktów, Caroline Swartz 8 punktów, 8 zbiórek, 6 Daria Stelmach, 6 Aleksandra Pawlak, Anna Maria Prezeli 8 punktów, 4 Beata Jaworska bez punktu, Julia Rydzikawa, a najskuteczniejsze w zespole Artego Bydgoszcz Dragana Stankowicz 18-14, Jennifer O'Neill 12, Julia Adamowicz, Denisa Stalford 11, Elżbieta Międzik 8 i teraz właśnie Agnieszka Schottheimer 5 punktów, Justyna Żurowska-Cztygielska 4 punkty, doskonale znane kibicom gorzowskie zawodniczki, teraz ich posłuchamy.
Justyna Żurowska-Cegielska ze swoją pociechą Otylią. Otylia pewnie zadowolona, bo to i w ramionach mamusi. No i mamusia wygrała.
Tak, nie ma większego szczęścia niż bycie w ramionach mamusi, a mamusi większego szczęścia jak trzymanie swojego dziecka. Cieszę się bardzo, że wróciłam do koszykówki. Cieszę się bardzo, że jestem w tak dobrym zespole, w którym gramy, wygrywamy. Jest naprawdę przyjemnie, aczkolwiek no, na tej hali zawsze mi się gra ciężko. Dużo emocji kosztuje mnie mecz tutaj. I dzisiaj było również tak samo. Otylka bardzo chce chwycić mikrofon. Może będziesz dziennikarzem. Ale cieszę się. Lubię tu przyjeżdżać mimo wszystko, także czuję się jak w domu.
Ale ja cały czas odnoszę nieodparte wrażenie, że nie lubisz grać przeciwko AZS-owi, bo to jest kolejny mecz. Dzisiaj tylko 4 punkty, trochę mało jak na ciebie.
Nie lubię grać przeciwko Gorzowowi, to prawda. To zdobywanie punktów nigdy tak bardzo mnie nie cieszy tutaj. W naszym zespole jest naprawdę dużo osób do zdobywania punktów, także mamy tak zbilansowane i tak fajny zespół, że w każdym meczu kto inny może te punkty zdobywać i dzisiaj te koleżanki były strzelbami, ja swoje punkty w dobrym, myślę, i ważnym momencie dołożyłam. Jest zwycięstwo, to jest fajne.
Jak mecz z Artego Bydgoszcz, no to nie może zabraknąć rozmowy z wychowanką gorzowskiego basketu Agnieszką Schottheimer. Ago, no kolejny raz wygrywacie z drużyną gorzowską. Naprawdę serce ci nie krwawi?
A krwawi, jestem rozdarta. Ciężko się rzuca do tego kosza, a jest dużo wspomnień. Zazwyczaj zawsze jak przychodzę tutaj i gram mecze, to rozglądam się jeszcze na trybunach, tu wszyscy, tu ktoś mnie woła, tu macham, tu w ogóle tu zdjęcie i ciężko mi się w ogóle skoncentrować. I widać, że gdzieś tam w tym meczu gdzieś brakuje czasami tej koncentracji, bo jednak no, jest sentyment. Jak tu przyjeżdżam, to zawsze jak wjeżdżam do Gorzowa, to jest takie uczucie, nie, że dom, że tu się wychowałam, że jak ten czas leci. No ale wracając teraz do teraźniejszości, to cieszę się, że udało nam się wygrać ten mecz. Był to dla nas bardzo ważny mecz, bo chcemy utrzymać jak najwyższą pozycję w tabeli, żeby dobrze później być rozstawionym w playoffach. W tym roku liga jest bardzo wyrównana, więc tym bardziej cieszę się, że udało nam się wygrać. Wiadomo, że ten wynik nie mówi sam za siebie, bo tak naprawdę to nie był łatwy mecz. Skończyło się 12, ale było już 6 punktów z tego, co pamiętam, więc zawodniczki z Gorzowa do końca walczyły i cieszę się przede wszystkim, że udało nam się zatrzymać zawodniczki na 60 punktów, drużynę z Gorzowa na 60 punktów, bo średnio zdobywają 76 i trener powiedział, że to będzie klucz do zwycięstwa, jeżeli zaczniemy dobrze w obronie, zatrzymamy Gorzów na mniej niż 76 punktów, to wygramy i myślę, że to się sprawdziło.
Agnieszko, zanim zaczęliśmy rozmawiać, rozmawiałaś tutaj ze znajomymi i tak usłyszałem, że tak już miałaś zamiar zakończyć karierę,
tak.
Ale ja mam lepszą propozycję, zakończ karierę w barwach gorzowskiego AZS-u.
Bo na razie, nie będę nic na razie mówić, no tutaj wiadomo jest, tu zaczynałam karierę w Stylon Gobit, tu też potem wróciłam, jak gorzowska koszykówka się odbudowała, jest sentyment. Nigdy nic nie wiadomo, na razie jestem w Bydgoszczy. Tam mam męża, córkę, rodzinę, więc na razie ta Bydgoszcz jest dla mnie tutaj priorytetem, ale jeżeli coś będzie taka możliwość, jeżeli mnie będą chcieli, bo nie ukrywam, że mam swoje lata i każdy trener ma inne wizje.
Ale ciągle wyglądasz na 18.
Ale w środku już nie. To już jest mylne. Mylne spostrzeżenie, ale no zobaczymy. Ciężko mi cokolwiek mówić, natomiast no fajnie by było może zakończyć tu faktycznie karierę. No na razie mamy jakieś tam swoje cele w tym sezonie i chcę się na tym skupić i spełnić marzenie.
Powiedziała Agnieszka Schottheimer. Oczywiście sezon jeszcze trwa, natomiast sezon zakończyły pierwszoligowe rezerwy AZS-JP. Gorzowianki przegrały u siebie z Muksem Poznań 48-79. Była szansa na awans do playoffów jeszcze, na przeskoczenie z 9 na 8 miejsce, ale warunkiem było zwycięstwo nad Muksem przy jednoczesnej porażce UKS-u w Krakowie. UKS w Krakowie przegrał, no ale gorzowianki nie miały za bardzo szans w starciu z Muksem, zdawał sobie sprawę z tego trener Robert Pieczyrak.
No mecz zagraliśmy mocno już pod jakby układ juniorski, trzy kadetki dzisiaj zagrały w większym wymiarze, dwie juniorki, które nie grały do tej pory, czyli Wiktoria Duchnowska, Kinga Potraca, i pewne rzeczy obnażyły te nasze młode zawodniczki. No, ale muszą kiedyś tam zdobywać doświadczenie pierwszoligowe, tak jak teoretycznie bardziej doświadczone zawodniczki, które dalej są też młodymi, i trzeba te mecze swoje zagrać i swoje błędy zrobić w tej pierwszej lidze, żeby później w przyszłym sezonie już te zawodniczki mogły więcej wchodzić, bo taki jest plan, żeby one grały dłużej w pierwszej lidze. No i trzeba kiedyś te błędy zrobić. No, słaba skuteczność dzisiaj. Część osób jakby, myślę, że po tym meczu dostanie takiego bodźca do mocniejszej pracy, bo tylko ciężka praca może jakby dać sukces, tak? A dobrze ktoś wygląda na treningu, to jeszcze nie znaczy, że będzie dobrze w meczu wyglądał, więc spokojnie, aczkolwiek mówię, kilka osób, na których się liczyłem, że pokaże się, no trochę mnie zawiodło, no ale na tym to gdzieś polega, że silny przeciwnik, a mógł być silnym rywalem, obnaża pewne błędy i pokazał nam te pewne błędy. I teraz mamy czas, żeby to szybko skorygować do juniorek, pewne rzeczy w defensywie, w ofensywie, bo to będzie trochę inny zespół. Mówię, pierwszy cel został jakby zrobiony, teraz powoli będziemy zmierzać do drugiego celu. I ten mecz jakby dał parę odpowiedzi, tak, w którą jakby stronę pójść mi, i się cieszę, że mogliśmy go zagrać.
Jestem troszeczkę zdziwiony, że jednak mimo wszystko nie staraliście się tego meczu wygrać, nie starałeś się zagrać tym najmocniejszym składem, bo była szansa awansu do ósemki i gra dalej w pierwszej lidze.
Znaczy, no mam trochę kłopotów zdrowotnych, tak, chorób i tak dalej, i myślę, że bez sensu jest ryzykować zdrowie dziewczyn w meczu tak naprawdę. No okej, okay, no myśmy może awansowali, ale dla mnie zawsze było zdrowie dziewczyn najważniejsze. Jeżeli są osoby chore, mają gorączkę, no to bez sensu je tutaj jakby narażać na zdrowie. No to nie był mecz o Mistrzostwo Świata dzisiaj, więc zdrowie zawodniczek jest najważniejsze, więc no tak musiało być.
Partner Masita na województwo lubuskie. Gorzów, ulica Borowskiego 7.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Wracamy z kolejnymi tematami. Mamy świeżutki, jeszcze cieplutki sprzed kilkunastu minut praktycznie materiał od Ryszarda Rachlewicza. Pięściarz BKS Orhan Gorzów Oskar Kopera i jego trener Grzegorz Swadowski spędzili ostatnie dni w Ciechocinku, nie w sanatorium, lecz pojechali tam na Mistrzostwa Polski Juniorów, a te zakończyły się sukcesem Kopery, który zwyciężył w wadze ciężkiej. Świętowania sukcesu jednak nie było, bo choć walka finałowa odbyła się wczoraj, już dziś nasz mistrz pojawił się na treningu.
Oskarze, na początku gratulacje. Łatwo było zdobyć ten złoty medal?
No, łatwo to nigdy nie jest. To są Mistrzostwa Polski i tutaj prawie każdy zawodnik coś co reprezentuje. I półfinał miałem ciężki, finał bardzo ciężki, ale udało się wygrać. Jestem z tego bardzo zadowolony.
Ćwierćfinał był chyba nadspodziewanie łatwo. Bardzo szybko pokonałeś swojego rywala.
Tak, trafiłem go w pierwszej rundzie lewym podbródkowym i no, walka się skończyła.
Półfinał, jak ta walka wyglądała? Pełne trzy rundy?
Pełne trzy rundy po trzy minuty. Też miałem przeciwnika liczonego, ale nie udało się go skończyć przed czasem.
Kiedy był liczony?
W drugiej rundzie.
Nie mogłeś już dokończyć, że tak się wyrażę, dzieła w tej rundzie?
To była końcówka rundy. Odpoczął po gongu przez minutę. No i no, w trzeciej rundzie już przeboksowaliśmy do końca rundę, ale udało się wygrać jednogłośnie na punkty.
No i walka finałowa, jak sam wspomniałeś, najcięższa z tych wszystkich. Znany ci rywal?
Boksowałem z tym rywalem ponad dwa lata temu, dwa razy z nim boksowałem. Pierwszą walkę przegrałem, drugą na Mistrzostwach Polski Kadetów wygrałem. No i teraz znowu się udało wygrać, na szczęście.
Widziałem, że przed tymi mistrzostwami toczyłeś walkę sparingową z Tomkiem Bogdanowiczem. Pomogło ci to później w walkach, jeśli chodzi o ring na Mistrzostwach Polski Juniorów?
Tak, bardzo mi to pomogło. Sparingi przed ważnymi startami są bardzo potrzebne i dziękuję Tomkowi za to, że chciało mu się pomóc w przygotowaniach.
I teraz najbliższe plany?
Najbliższe plany to no, wyjazd do Warszawy na badania. Potem chyba jedziemy na turniej na Litwę z kadrą. Potem słyszałem, że jakieś obozy mają być. No i już wyjazd na Mistrzostwa Europy, jak się wszystko uda, do Włoch.
I myślę, przeszczęśliwy trener Grzegorz Swadowski, twój podopieczny, po raz kolejny sięga po najwyższy laur w Polsce, na razie w kategorii juniorów.
No, na razie w kategorii, ale mówią, że kategoria juniorów jest zapleczem kadry seniorów. Także myślę, że będzie dalej się rozwijał i będziemy mieli z niego pociechę w kategorii seniorów, choć Gorzów w tej królewskiej wadze jest cały czas w topie, bo Bogdanowicz, Hoffman, teraz Kopera, także zawsze jesteśmy w czubie, niektórzy nam już zazdroszczą, że się pytają wszyscy trenerzy, co u nas jedzą, że jakich ciężkich mamy dobrych.
A co ciekawe, trener to chyba Wagamusza czy Kogucia?
No ja tam jestem przy nich drobiazgek, kurczę, dlatego mnie nigdzie nie widać, nie dostrzegają trenera, ale ważne, żeby widoczni byli zawodnicy.
Powiedział trener Grzegorz Swadowski, który umie zdobywać medale, wywalczyć medale swoich podopiecznych, wyszlifować te perełki bokserskie, szczególnie właśnie w wadze ciężkiej. Zadowolony też trener szachowy Andrzej Modzelan, bo Kacper Piorun zdobył złoty medal Mistrzostw Polski w szachach szybkich. Nasz zawodnik mistrz Polski, zresztą indywidualny z ubiegłego roku, okazał się tam najlepszy na mistrzostwach, które odbyły się w Zgierzu. Niewiele brakowało, żeby jeszcze był brązowy medal w rywalizacji drużynowej. O szczegółach Andrzej Modzelan.
Kacper zalicza się do czołówki polskich szachistów. To właśnie on w 2017 roku został indywidualnym mistrzem Polski, choć tam nie grał ani Radek Wojtaszek, ani Janek Krzysiek Duda, czyli dwaj najwięksi gracze w Polsce, co nie zmienia faktu, że Kacper jest od lat już zaliczany do elity. Teraz w Zgierzu w tą sobotę, niedzielę, 3-4 marca odbyły się Mistrzostwa Polski w szachach szybkich, czyli tempem 10 minut na partię dla zawodnika i 5 sekund po każdym wykonanym ruchu zegar dokładał. I tym razem na starcie stanęli już wszyscy. Był i Wojtaszek, i Duda, wszyscy byli. Także trudno uznać wynik Kacpra. Pierwsze miejsce Mistrzostw Polskich za niespodziankę. Był jednym z faworytów. No tym niemniej jednak Wojtaszek i Janek Duda to był ten pierwszy szereg. Kacper zrobił 8,5 punktu z 9 partii, a więc zaledwie jedną partię zremisował. 8 partii wygrał i o pół punktu wyprzedził Mateusza Bartla, wielokrotnego mistrza Polski. A więc jak na tak liczne grono, bo grało blisko 340 zawodników, zwyciężyć samodzielnie, to mimo wszystko się rzadko zdarza. Kacper w czwartej rundzie zremisował z zawodnikiem dużo niżej notowanym, zatem troszeczkę szedł niżej przez te rundy 5-6-7. Natomiast taką dla niego decydującą partią była partia z rundy przedostatniej, kiedy grał z Radkiem Wojtaszkiem. Wydawało się, że Radek naciska, tymczasem pozycja Kacpra, który grał czarnymi, była bardzo stabilna i w odpowiednim momencie przeszedł do kontrakcji, odniósł zwycięstwo. W ostatniej rundzie również wygrał z Olkiem Miśtą w pojedynku o złoto i samodzielnie został mistrzem Polski w szachach szybkich.
Niewiele zabrakło, żeby był jeszcze podium w drużynowej rywalizacji. Bardzo chyba nawet niewiele.
Bardzo niewiele. Nasi zawodnicy podzielili miejsce trzecie. Zabrakło tak naprawdę pół punktu, czyli to tak o włos, tak? O włos. No ale w sporcie tak czasami jest, że ten pół punktu rozstrzyga, także tam było również bardzo, bardzo blisko. No Kacper sobie to powetował indywidualnie, ale nie tylko on mógł być na podium indywidualnie, bo Bartek Heberla po 6 rundach miał 6 punktów. Prowadził razem z Olkiem Miśtą i w partii w rundzie 7 miał kompletnie wygrany. I to, co zrobił, to sam się za głowę łapał, nie mógł uwierzyć, że tak zagrał. Jakby wygrał tą rundę 7, a było naprawdę bardzo blisko, to wtedy mając 7-7, no moglibyśmy mieć na podium nie jednego, a dwóch zawodników. A tak w kolejnej rundzie Bartek spotkał się z Jankiem Dudą, przeważał, ale gdzieś coś pękło i przegrał i z rozpędu jeszcze ostatnią. I zamiast bić się o złoto, to wylądował w trzeciej dziesiątce. No tak to w sporcie jest, że po takich dwóch partiach kompletnie wygranych ciężko się pozbierać. To nie tylko w szachach, tak? To wszędzie. Jak się miało jedną piłkę w górze, która wygrywa, potem bardzo trudno jest grać, bo to w głowie siedzi.
To coś nam się z tenisem może na pewno kojarzyć, jeżeli chodzi o takie sytuacje. Ciekawy zresztą będzie rok na pewno, jeżeli chodzi o szachy w Gorzowie, najważniejsze imprezy na przełomie wiosny i lata, bo 8-10 maja zjazd Ekstraligi Szachowej być może w całkiem mocnym składzie wystąpi, jeżeli chodzi o wychowanków klub szachowy Stilon. Natomiast na początku lipca odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Szachowy Memoriał imienia Emanuela Laskera. To tyle, jeżeli chodzi o szachy. Jeszcze dwa, a nawet właściwie trzy tematy nas czekają, bo jeszcze taka będzie ciekawostka na koniec o tym, jak to się wygrywa 45-0 i to wcale nie w piłce nożnej, tylko w sporcie, w którym o zrzucenie tylu bramek może jest łatwiej, ale jest dość i tak trudno. Ale o tym za chwilę kilka, na razie chwila przerwy.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
W tej ostatniej odsłonie trochę spędzimy w wodzie. Najpierw o Wiktorze Głazunowi, który przygotowuje się z kadrą narodową Kanadyjkarzy do nowego sezonu. Kajakarz AZS ŁWF Gorzów, który w ubiegłym sezonie był mistrzem Europy i wicemistrzem świata w C4 na 1000 metrów, opowiedział nam o aktualnym etapie przygotowań i nie tylko.
Pierwsze zgrupowanie na wodzie w Portugalii, wiadomo, że w Polsce warunki nie pozwalają na to, żeby pływać, a już trzeba zacząć, bo świat nie śpi. W zawody Mistrzostwa Europy na początku maja trzeba już na tej wodzie naprawdę ciężko pracować, żeby na tych Mistrzostwach Europy poszło dobrze.
Trener Zachara mówił, że tam prądy mocne wam się dawały we znaki w Portimao.
Prądy czasem były odpływy, czasem były przypływy. Można było wypłynąć w górę rzeki i wracać także pod prąd, także, ale idzie popracować, szczególnie te pierwsze kilometry.
Czyli co, po ładowaniu akumulatorów, teraz woda, na razie wszystko idzie ku dobremu?
Myślę, że tak. No, wszystko rozstrzygnie sezon tak naprawdę.
A ten sezon taki specyficzny, bo ani poolimpijski, ani przedolimpijski to chyba najtrudniejszy w takim cyklu czteroletnim, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy.
Czy najtrudniejszy? Każdy sezon jest trudny, ciężko tutaj...
Ale któryś musi być najtrudniejszy.
Chyba najtrudniejszy to będzie przed igrzyskami. No. To wtedy zacznie się naprawdę taki wyścig szczurów, każdy będzie chciał pokazać i wystartować na tych igrzyskach, także mi się wydaje, że chyba ten rok przedolimpijski będzie taki najcięższy.
A jeżeli...
Psychicznie.
Powiedzmy chyba, jeżeli chodzi o Kanadyjkarzy, to si to jest najbardziej takie wąskie.
No nie oszukujmy się, no 3 miejsca olimpijskie tak naprawdę, mamy tylko jeden dystans, dwie konkurencje, jedynkę, dwójkę, a zawodników jest naprawdę sporo i każdy chce pojechać, każdy wierzy w to i każdy walczy o to.
Jak atmosfera na tych zgrupowaniach w takim razie?
Nie, bo jeżeli chodzi o atmosferę, to no naprawdę wszyscy się lubią, wszyscy razem trenujemy, nie ma problemu z tym, także jesteśmy kolegami na lądzie, a na zawodach no musimy ze sobą rywalizować i to jest naturalna rzecz.
Na taką dłuższą metę nie macie siebie czasami przez chwilę dosyć?
Jeżeli są dłuższe zgrupowania, to już jednak to psychicznie człowiek się męczy, już cały czas te same twarze, cały czas to samo i naprawdę, no i jest tak, że męczymy się ze sobą, ale to przychodzi chwila relaksu, zmienienia otoczenia i znowu wracamy w tą grupę, jest wszystko okej.
I w to samo miejsce, bo wracacie za chwilę z powrotem do Portimao.
Tak, wracamy do Portimao, tak mamy zaplanowane, tak zaplanował trener reprezentacji. Działamy.
Nowy trener, jaka różnica między trenerem Plochem w tej chwili, co można powiedzieć?
Myślę, że zupełnie inne plany treningowe. No, trener Marek bardziej nastawiał się na objętość, tutaj mamy troszeczkę mniejsze objętości, ale wprowadzone troszeczkę inne treningi. Czas pokaże i wyniki przede wszystkim pokażą, jak nam służą.
Trener, który jest medalistą olimpijskim, więcej wymaga? Chciałby wychować kolejnego medalistę pewnie.
Zapewne, że będzie chciał wychować kolejnego medalistę, tak jak i każdy chyba inny trener reprezentacji. A co pokaże czas, to się dowiemy niebawem.
No ale czy ma wpływ też to, że trener mówi, no ja, jak ja pływałem, to słuchajcie, to było tak i tak, opowiada tak trener, czy niekoniecznie?
Nie, raczej nie opowiada, jak on trenował. Teraz są troszeczkę inne czasy, inne treningi, troszeczkę ten trening zmienia się z czasem, także wprowadza się różne rzeczy, nowe rzeczy, także to, co było kiedyś, to chyba było kiedyś.
Mistrzostwa Europy, no, ma później impreza sezonu Mistrzostwa Świata w Montemor, no i wobec medalisty złotego Mistrzostwa Europy, srebrnego Mistrzostwa Świata, to pewnie oczekiwania są coraz wyższe.
No, ja sam od siebie oczekuję coraz wyższych rezultatów i lepszych wyników, także nie tylko trenerzy bądź bliscy oczekują, także ja najważniejsze, żebym ja oczekiwał, także...
A to już nie jest młody urwis, jak to mówił trener Zachara, Wiktor Głazunow, tylko całkiem poważny mężczyzna, już prawie 25-letni.
Myślę, że troszeczkę wydoroślałem i dojrzałem do treningu przede wszystkim. Do treningu.
Ciekawostka na koniec, Wikipedia, taka pożyteczna strona, można się dowiedzieć tam też życiorysu Wiktora Głazunowa, ale po hiszpańsku i francusku.
No to jest dla mnie też zaskoczenie, a szczerze mówiąc dopiero teraz się dowiaduję o tym, także ciężko mi się ustosunkować do tego.
To może ktoś musi polską wersję napisać.
Boże, kiedyś jak zdobędę medal olimpijski, to napiszą.
Tyle Wiktor Głazunow, który liczy na dobry sezon. Do sezonu przygotowuje się też Karolina Naja, która wraca po urlopie macierzyńskim. Właśnie wyleciała na zgrupowanie. Jeżeli tylko uda nam się skontaktować z naszą medalistką olimpijską, to na pewno też będziemy z nią rozmawiać. A jak to zrobić, żeby wychowała się w Gorzowie? Czy to kolejna Karolina Naja, czy kolejny Wiktor Głazunow, czy też w innych sportach? O tym w rozmowie z wicedyrektorem zespołu szkół mistrzostwa sportowego Piotrem Bastą. A ta szkoła funkcjonuje w tej formule od 2,5 roku i jakie są jej efekty. O tym właśnie wicedyrektor, a zarazem oczywiście przede wszystkim trener wioślarstwa Piotr Basta.
W szkole jest kilka nowości, które różnicują nas od poprzednich lat, w których staraliśmy się wspomagać proces edukacyjny z procesem szkoleniowym, idąc w kierunku oczywiście mistrzostwa sportowego, które jest naszym logo, ale również i praktyczną działalnością. Nasi podopieczni zdobywają medale na najwyższych laurach, a nasi absolwenci są też już olimpijczykami. Mimo wszystko, zgodnie z wytycznymi polskich związków sportowych, biorących udział za pośrednictwem klubów naszych gorzowskich w szkoleniu, ale również jako partnerzy polskich związków w systemie szkół mistrzostwa sportowego, jesteśmy zobowiązani do tego, aby przesuwać proces szkoleniowy na coraz to niższe oddziały. Tym samym od zeszłego roku już, ale w tym roku kolejną nowością jest to, że wprowadziliśmy pierwszą klasę o profilu pływackim, pierwszą klasę szkoły podstawowej i w tym roku będziemy to kontynuować, zresztą zgodnie z wytycznymi. Niewielkie mamy tutaj pole do popisu, a nowością kolejną jest to, aby w tym roku w systemie szkolenia sportowego wprowadzać już oddziały klas czwartych, piątych i szóstych w takich dyscyplinach sportowych jak lekkoatletyka, piłka wodna, wioślarstwo i kajakarstwo, co do tej pory nigdy nie miało miejsca. Tak się dzieje w innych częściach Polski, szczególnie w tych ośrodkach, które są ambitne i po prostu wymagają dla potrzeb reprezentacji Polski młodzieżowych i późniejszych seniorskich, ale również i dla osiągnięć lokalnych takiej, a nie innej specjalizacji. Oczywiście w cudzysłowie, ponieważ tu chodzi o to, aby skoordynować bardzo duże obciążenia dydaktyczne wobec uczniów tych właśnie oddziałów z treningiem sportowym. W żadnym innym systemie to się po prostu nie może udać, ponieważ jak nie jest niczym odkrywczym stwierdzenie to, że młodzież dzisiaj uczy się o wiele, wiele więcej od swoich rodziców w szkołach publicznych. My dalecy jesteśmy od tego, aby wprowadzać daleko idącą specjalizację w określonych dyscyplinach. Oczywiście to będą normalne zajęcia w obrębie 10 godzin lekcyjnych, w tym 4 godziny to będą zajęcia wychowania fizycznego zgodnie z programem i podstawą programową, a 6 godzin lekcyjnych będzie zarezerwowanych na określone specjalizacje sportowe. Tylko tak jak mówię, no, tutaj wymaga od nas również nauka, cała wiedza związana z teorią sportu, aby wprowadzać, a przede wszystkim stymulować rozwój młodego człowieka, tak aby przygotować go do późniejszej specjalizacji, ale to w wieku 18-19 lat, czyli na poziomie szkoły licealnej.
Szkoła w formule Szkoły Mistrzostwa Sportowego funkcjonuje no, jak na szkołę względnie od niedawna. Możemy mówić na dzisiaj już o jakichś efektach?
No tak, no, namacalnym efektem na pewno są to, że jesteśmy, uwiarygodniliśmy się wobec związków sportowych. Mamy już decyzję i prawie że kolejne umowy na kolejny rok sportowy, umowy na finansowanie zadań określonych i ściśle indywidualnych dla no nie tyle kandydatów, ale zweryfikowanych przez polskie związki zawodników. No efektem tego są nasi kadrowicze przede wszystkim, bo no nie ukrywajmy, poszczególnemu polskiemu związkowi sportowemu czy późniejszym Ministerstwu Sportu i PKOL-owi nie zależy na tym, ile medali zdobędziemy tutaj na Mistrzostwach Polski, ale przede wszystkim na tym, aby przygotować kadry do przyszłej reprezentacji olimpijskiej. I tym samym no oczywiście możemy się pochwalić tutaj takimi osiągnięciami jak medale Mistrzostw Świata Europy Przemka Korsaka, finały Mistrzostw Europy Weroniki Kazimierczak, Oli Rojek i oczywiście innych kadrowiczów, takich jak wspaniała, utalentowana Olga Rzeszewska w lekkiej atletyce i kilku innych. innych kandydatów, którzy na pewno będą aspirować, takich jak w pływaniu. Więc to wszystko na pewno wpływa na to, że stajemy się ważnym graczem, jeżeli chodzi o SMS w Polsce. I tym samym oczywiście mam nadzieję, że dołączymy do najsilniejszych ośrodków w tych naszych specjalizacjach sportowych, które wpisują się w tradycję szkoleniową w Gorzowie.
Ale nie każdy chyba wytrzymuje ten tryb sportowo-naukowy. Pewnie są przypadki, gdzie uczniowie rezygnują.
Tak, tylko że udowodnione zostało to, między innymi, nie są to moje dywagacje, ale można to poczytać w poważnych artykułach naukowych, że umiejętność łączenia nauki na przykład ze sportem pozwala na jeszcze większe poszerzenie spektrum oddziaływania na młodego człowieka, tym samym podwaja jego kompetencje osobowościowe. Oczywiście nie wszyscy są w stanie sprostać temu. Selekcja to jest proces naturalny i również i my stosujemy tą prostą zasadę sportową i oczywiście zostają z nami na poziomie liceum zawodnicy najlepsi. Co nie oznacza, że oczywiście, że sport jest dla wszystkich i tutaj oczywiście można ewoluować, można się rozwijać wielowątkowo. Szkoła podstawowa na pewno jest tym etapem, w którym jest to na pewno zabawa czy też forma aktywności dla wszystkich. I tutaj oczywiście nikt nie stosuje jakichś sztywnych kryteriów. Najważniejszym jest zdrowie. A później za tym motywacja do zmian, do pracy, do systematyczności. To jest określona organizacja życia, która jest na pewno czymś nowym dla każdego młodego człowieka, bo wymaga wielkiego zaangażowania.
I jeszcze na koniec. W Łodzi odbyła się kolejna runda w eliminacji Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych. Piłkarze Wodni Alfy grali tam i wygrali jedno ze spotkań 45-0. Takim nietypowym wynikiem z Arkonią Szczecin. To będzie ostatni materiał w ostatniej prostej. Za dziś dziękuję Filip Górecki. Spokojnego wieczoru. A teraz trener Alfy Jacek Osiński.
To jest pierwszy raz w mojej karierze trenerskiej, a już prowadzę od 1985 roku zespoły, także też byłem zdziwiony, nie powiem, że nie zaskoczony, prawda? Tym bardziej, że jeszcze musiałem wyhamować mój zespół, bo wynikiem by się skończyło to jeszcze wyższym. Także mieliśmy możliwość też poćwiczenia pewnych elementów, stałych fragmentów gry, ale każda akcja praktycznie kończyła się bramką.
Później przyszły dwa kolejne wygrane pojedynki, przy czym w jednym były problemy, bo to aż 3 czerwone kartki.
Tak, byłem bardzo zadowolony z meczu drugiego, czyli z Neptunem Łódź. Przypomnę tylko, że to jest zespół, który nam odebrał złoty medal w zeszłym roku w rozgrywkach młodzików. Natomiast wygraliśmy 20-6, także już rezultat sam świadczy o tym, że jaką przewagą dysponowaliśmy, jaką były dyspozycje zawodników. Bardzo ładnie poukładane od samego początku. Mocno chłopcy nacisnęli. 3 pierwsze akcje zakończyły się bramkami. To też niejako otworzyło to całe spotkanie. Taktycznie bardzo ładnie zagrali, obrońcy świetnie zagrali, natomiast mecz z Pałacem Młodzieży okazało się, że trener Warszawy przyjął takie założenie taktyczne, aby grać prowokacyjnie, czyli tam kopać, szczypać, przeszkadzać, symulować pewne rzeczy, w związku z czym to się skończyło, prawda, tym, że jeden z zawodników nie wytrzymał nerwowo, i w dość taki nieprzemyślany sposób, prawda, sfaulował brutalnie zawodnika w martwej grze, za co został usunięty z gry, dostał czerwoną kartkę, a tym samym zespół musiał przez 4 minuty grać w osłabieniu jednego zawodnika. I podobnie zrobił też nasz bramkarz, który został też odsunięty od gry, gdyż dostał czerwoną kartkę. Co tu dużo mówić. Taki styl gry niejako też wpłynął na decyzję sędziów, co mi się to bardzo nie podobało. Sędziowie nie mogli opanować całej sytuacji. W różny sposób reagowałem, aż wreszcie pod koniec meczu nie wytrzymałem i też dostałem czerwoną kartkę. Mało tego, to, że sędziowie nie panowali nad tym spotkaniem, świadczy o tym, że ja dostałem 2 żółte kartki, prawda, i dopiero za trzecim razem czerwoną. A powinno być, że już po pierwszej żółtej kartce powinien dostać czerwoną. Także świadczy o tym, że sędziowie troszeczkę nie panowali nad tą sytuacją. Ale cieszę się z tego, że wszystkie spotkania zostały wygrane. Teraz czeka nas turniej kolejny tutaj w Gorzowie. Także myślę, że wszystko będzie dobrze.